Zapraszam na kolejny odcinek, który stanowi zapis pierwszego kazania wygłoszonego w ramach rekolekcji, które zatytułowałem Potrójne rozczarowanie. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jakieś 5 lat temu prowadziłem rekolekcję w jednej z parafii mojej diecezji. Akurat tak się złożyło, że było w tym czasie bierzmowanie w jednej z parafii i zjechali się wszyscy księża z dekanatu. I jeden z proboszczów, widząc, że jakaś obca postać jest pośród nich, podszedł do mnie i zapytał się, co ja tutaj robię takiego. Ja mówię, że głoszę rekolekcję w parafii. On się tak na mnie patrzy, mówi, a ile ty masz lat kapłaństwa? Ja mówię, 3. On się patrzy i mówi, co ty możesz powiedzieć tym ludziom? Co ty możesz im powiedzieć? I był bardzo głęboko rozczarowany, że taki młodzieniaszek w sutannie ma czelność głosić rekolekcję. I ja bym chciał, moi drodzy, żeby to doświadczenie, które stało się udziałem tego księdza, czyli rozczarowanie, stało się także i naszym udziałem. Chciałbym, żebyśmy przez te 3 dni naszych rekolekcji bardzo mocno, głęboko się rozczarowali. Rozczarowanie, moi drodzy, to jest bardzo trudny stan, bardzo nieprzyjemny, przykry, rodzący napięcie i my raczej nie chcemy się rozczarowywać, ale jest to konieczny element naszego życia, rozwoju naszych relacji z Bogiem, z innymi, z samym sobą. I nazwałem te rekolekcje, zatytułowałem je Potrójne rozczarowanie. Potrójne rozczarowanie, więc chciałbym, żebyśmy każdego dnia się rozczarowywali tutaj wspólnie w Kościele. Po co? O co w tym chodzi? Jaki jest cel? Po co mamy się rozczarowywać? Pozwólcie, że kluczem do zrozumienia tego czasu rekolekcji będzie pewien cytat, który dla mnie jest bardzo ważny osobiście. Usłyszałem to kiedyś od ojca Krzysztofa Pałysa, który jest dominikaninem i on to powiedział, on też cytował jednego ze swoich wychowawców w zakonie. Posłuchajcie tych słów. Najpierw musisz się rozczarować Kościołem, później musisz się rozczarować zakonem, następnie powinieneś się wielokrotnie rozczarować samym sobą. Wówczas będziesz mógł się oczarować miłością Jezusa. I choć to zdanie było skierowane do zakonników, myślę, że bardzo dobrze ono się też odnosi do nas i ono nam daje zrozumienie, o co chodzi w rekolekcjach. Więc celowo nazwałem je potrójne rozczarowanie, bo tak naprawdę rozczarowanie jest dla nas pewnym środkiem do celu, drogą, w którą my chcemy się wybrać, spróbować się zmierzyć z tym zjawiskiem, ale tak naprawdę celem zasadniczym tych naszych 3 dni rekolekcyjnych jest to, żebyśmy my się oczarowali Bogiem, oczarowali Jego obecnością, Jego miłością, może na nowo, może powtórnie, może jeszcze raz, a może po raz pierwszy. Więc tak naprawdę celem jest to, żebyśmy się oczarowali Bogiem, ale drogą i bardzo trudną drogą, krętą, na której można zbłądzić, będzie rozczarowanie. I przyznam szczerze, że kiedy się przygotowywałem do tych rekolekcji, to też nie było dla mnie łatwe. Miałem pewne obawy, trochę się bałem, czy to nie będzie za trudne, za długie, za abstrakcyjne, za wymagające. Nie wiem, dopóki nie sprawdzimy, to się nie przekonamy. Więc zacznijmy, moi drodzy, pozwólcie, że pierwszy dzień będzie dotyczył rozczarowania Bogiem. Tak to można ująć bardziej w cudzysłów, bo tak naprawdę będziemy się rozczarowywać raczej naszymi wyobrażeniami Boga, naszymi oczekiwaniami, które mamy względem Niego. Zacznijmy od Ewangelii. To jest bardzo ważne, żebyśmy się przyjrzeli tej scenie, żebyśmy się stali jej uczestnikami, żebyśmy zobaczyli, co takiego tam się zadziało. Otóż przed chwilą byliśmy świadkami sceny wielkiego rozczarowania osobą Jezusa. Tłumy słuchały Jezusa, Jego nauki, tego, co mówił o sobie, tego, co robił, jak działał i oni byli tym głęboko rozczarowani. Bardzo im się to nie podobało. To było całkowicie sprzeczne z ich wyobrażeniem Jezusa, z ich oczekiwaniami, z tym, co od Niego chcieli. To było dla nich bardzo trudne. Zrodziło wielką frustrację, wielkie napięcie, wielkie rozczarowanie. I to napięcie było tak silne, że jedynym wyjściem, jaki oni widzieli z całej tej sytuacji, to jest już sam koniec tej sceny. Oni wzięli w swoje ręce kamienie, ale nie zrobili tego po to, żeby się pobawić w coś tam, tylko chcieli go zabić, chcieli go ukamienować. Ich rozczarowanie, frustracja była tak głęboka, że porwali w swoje dłonie kamienie po to, żeby zabić Jezusa. I chcę, moi drodzy, żebyśmy sobie zobaczyli to. Wczuli się w tę scenę, byli uczestnikami. Zobaczmy tych ludzi, którzy słuchają Jezusa, którzy są Nim tak mocno rozczarowani. To zrodziło w nich taką złość, taką frustrację, że porwali kamienie i chcieli Go zabić. I teraz domyślamy się, że ta scena, ta historia to nie jest tylko jakaś opowieść, to nie jest coś tylko, co się wydarzyło ileś lat temu, to jest opowieść o nas. Ewangelia jest o życiu, o naszej rzeczywistości. I chcę, moi drodzy, żebyśmy my się odnaleźli w tej scenie, że to jest o nas, że bardzo często my jesteśmy rozczarowani Jezusem, naszymi oczekiwaniami względem Niego, naszym wyobrażeniem Jego, to jest o nas. To my doświadczamy tego bardzo trudnego stanu rozczarowania i dobrze, kiedy on się pojawia. Bardzo dobrze, kiedy on się w rozwoju naszej relacji z Bogiem, naszej religijności, ten moment, choć on jest bardzo trudny i różne są z niego wyjścia, zaraz o tym będzie jeszcze, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, że to jest o nas, że my w rozwoju naszej relacji z Bogiem, my tak naprawdę musimy się nim rozczarować. Nie ma innego wyjścia. I teraz są różne powody tego rozczarowania naszym wyobrażeniem Boga, oczekiwaniami względem Niego. I można by było bardzo wiele wymieniać tego, skąd to się w nas rodzi, skąd się rodzi taka frustracja, napięcie. Powiem tylko o kilku rzeczach. Myślę, że to też będzie jakoś o nas, bo ja zakładam i tak jestem przekonany do tego, że mówię do ludzi, którzy mają dobre serca, którzy chcą czegoś więcej, którzy jakoś się starają, przyszliście na rekolekcję, posłuchać, daliście swój czas, moglibyście coś innego robić, bardzo wartościowego. Jednak tu jesteście. I może być tak, że w części z nas jest takie oczekiwanie względem Boga, że skoro jestem osobą taką dobrą, religijną, ja się modlę, wypełniam przykazania, przynajmniej próbuję, staram się, chodzę do kościoła nawet na rekolekcję, to może ktoś mieć takie oczekiwanie względem Boga, że Bóg mnie będzie chronił, że Bóg mi oszczędzi różnych trudnych doświadczeń życiowych, że Bóg w jakiś sposób, nie wiadomo właściwie jaki, miałby zapobiec różnym tragediom, które mogą się w naszym życiu wydarzyć. Tymczasem życie, rzeczywistość niesie całkowicie inne scenariusze. Może znacie ludzi bardzo religijnych, pobożnych, którzy doświadczyli niesamowitych tragedii w swoim życiu. Ja myślę sobie o moim przyjacielu, z którym się znamy od dziecka, który w mojej ocenie jest osobą bardziej pobożną, wierzącą ode mnie, chociaż to ja jestem księdzem. A to jest człowiek, który ma 4 dzieci, jedno w niebie, pierwsza jego córka zmarła po 3 miesiącach. To było już jakiś czas temu. Pamiętam, jak towarzyszyłem w tym trudnym czasie. I może się zrodzić wtedy rozczarowanie, ale dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ja, skoro jakoś daję siebie, staram się, zależy mi. Dlaczego, Boże, coś takiego mnie spotyka, takie doświadczenie? Jeżeli ktoś ma takie założenie, że Bóg powinien mnie chronić przed różnymi tragediami, ludzkimi doświadczeniami, to jest oczywiste, że to zrodzi rozczarowanie. To nie ma się co dziwić, że to rodzi frustrację, napięcie. To jest naturalna reakcja na tego typu wydarzenie. Dalej ktoś może mieć takie oczekiwanie względem Boga, że On będzie spełniał nasze prośby. I mam tu na myśli znowu prośby szlachetne, dobre. Bo przecież wydaje mi się, z tego na ile was znam, że nie modlicie się o to, żeby piorun trzasnął sąsiada zza płotu, ale na przykład modlicie się o to, żeby wasze dzieci wierzyły w Boga, żeby wasze wnuki odkryły wiarę, żeby ktoś tam zaczął żyć w łasce uświęcającej. I wiemy dobrze, że te modlitwy się nie spełniają, że to się nie dzieje. Albo możemy sobie wyobrazić sytuację. Mamy w Lublinie hospicjum dla dzieci. O co się modlą ich rodzice? Żeby ich dzieci wyzdrowiały. Czy tak jest? Wiemy dobrze, że te dzieci umierają. I co mogą myśleć ci rodzice? Przecież my się modlimy o to, żeby nasz skarb dalej był z nami, żeby wyzdrowiał. A umiera. tracimy to. Czy to nie może zrodzić rozczarowania? Dlaczego, Boże, nie możesz tego zrobić, skoro możesz wszystko? To jest oczywiste, że takie doświadczenie może zrodzić rozczarowanie Bogiem, kiedy mam wobec Niego takie oczekiwania, żeby On spełniał wszystkie moje prośby, nawet te najbardziej szlachetne, pobożne i święte. I dalej, jeszcze jedna rzecz może nas rozczarować i chcę o tym powiedzieć, szczególnie w parafii Miłosierdzia Bożego. Ja myślę, że dobrych ludzi, szlachetnych, pobożnych, często rozczarowuje Miłosierdzie Boże. To nas gorszy, że Bóg jest taki dobry, ale aż taki dobry, czy aż taki dobry? Jak to jest, że ja żyję, męczę się, też przykazania przestrzegam, modlę się, staram się, chodzę na te rekolekcje, a ktoś tam przy samej śmierci się pojednał z Bogiem i wchodzi z butami do nieba. Co to ma być? Ale czytamy Ewangelię i Chrystus dobrego łotra co zrobił? Z butami do nieba wchodzi. A przecież on tam wisiał na tym krzyżu nie dlatego, że był niewinny, tylko dlatego, że mu się to należało, ponosił karę. I co Jezus? Nie robi, aj ty, nieładnie, za takie grzechy tutaj wisisz ze mną. Tylko mówi, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Czy to nie jest gorszące? Jak to jest, że Bóg jest aż taki dobry, że drani wpuszcza do nieba pierwszych, a my tacy święci, pobożni, sprawiedliwi dopiero później wchodzimy? Ja prowokuję, myślę, że wiecie, o co mi chodzi, ale to może gorszyć ludzi, takich przekonanych o swojej sprawiedliwości, że Bóg łotrów wpuszcza do nieba jako pierwszych. I teraz można by jeszcze wymieniać bardzo wiele różnych doświadczeń, okoliczności, które mogą w nas zrodzić rozczarowanie Bogiem. I teraz chcę, żebyśmy zobaczyli, że to rozczarowanie, ono rodzi ogromne napięcie. To budzi mnóstwo bardzo trudnych emocji względem Boga. Złość, frustracja, lęk, niepokój i to wszystko w nas jest. Kiedy my rozczarowujemy się swoim wyobrażeniem Boga, przeżywamy tak duże napięcie względem Niego. I teraz co z tym zrobić? Co my z tym robimy? Coś z tym trzeba zrobić. I jest tak, że my się niczym nie różnimy od tych ludzi z Ewangelii, o których czytaliśmy, bo my też bierzemy kamienie w dłoń. I to nawet dobrze. Tylko, że wielu ludzi bierze kamienie w dłoń i ma do tego też prawo oczywiście, ale myślę, że wielu chce powiedzieć Bogu, że ja już Ciebie nie chcę po prostu. Tam są drzwi. Wyjdź z mojego życia. Jestem Tobą tak rozczarowany, że nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. I oczywiście można tak, ale ja zachęcam, żeby jeszcze to napięcie wytrzymać i nawet zachęcam do tego, żeby, mam nadzieję, że nikt się tym nie oburzy, ale żeby rzucać tymi kamieniami w Niego. Naprawdę. Jeżeli masz w swoim sercu żal do Boga, jakieś niespełnione oczekiwania, frustracje, to są te kamienie, które trzeba złapać i w Niego po prostu rzucać. Dlaczego? Jemu się nic nie stanie, spokojnie. Jego już raz zabili. 2000 lat temu już umarł i zmartwychwstał i żyje. Jemu się już nic nie da zrobić. A to jest bardzo ważne, żeby nie zamiatać tego pod dywan, nie udawać, że wszystko jest w porządku. Jeżeli w moim sercu gromadzi się żal do Boga, frustracja, rozczarowanie Nim, to trzeba z siebie wyrzucić. Trzeba to skonfrontować z Bogiem, bo w innym wypadku ta relacja będzie bardzo powierzchowna. Albo jeszcze gorzej, ona się skończy i powiemy, tam są drzwi. Dziękuję, dobranoc. Więc moi drodzy, to jest bardzo ważne, żeby tymi kamieniami naprawdę ciskać w Niego. Wyrzucić z siebie względem Boga cały swój żal, pretensje, frustracje, jakie być może się zrodziły pod wpływem naszych nierealistycznych oczekiwań względem Niego. I to jest ważne, moi drodzy, żeby rzucać, nawrzucać, ale uwaga, to nie jest koniec, bo tak się nie da bez końca. Przyjdzie w końcu taki moment i to jest rzecz kluczowa, do czego zmierzamy, że ty się z tym zmęczysz po prostu, bo tak się nie da bez końca. Nie da się bez końca rzucać tymi kamieniami, bo już się tym zmęczymy. I to jest moment kluczowy, kiedy my już wszystkie te kamienie wyrzucimy albo już nie będziemy mieli siły tymi kamieniami rzucać i staniemy już z pustymi rękoma. I to jest, moi drodzy, kluczowy moment, strategiczny, kluczowe doświadczenie w naszej relacji z Bogiem. Bo dopiero wtedy, kiedy my wyrzucimy te wszystkie kamienie, jakie mamy na Niego, albo one nam po prostu już same wypadną i dopóki nie staniemy w takiej bezsilności, bezradności, kapitulacji, w postawie pustych rąk, dopóki to się nie wydarzy, to my się nie spotkamy z Bogiem prawdziwym. Ciągle będziemy się spotykali z naszymi wyobrażeniami Jego, z naszymi oczekiwaniami Jego, a dopiero kiedy staniemy przed Nim z pustymi rękoma, będziemy gotowi, żeby przyjąć Go w te ręce puste takim, jakim On jest naprawdę. Takim, jakim On jest. Nie takim, jak mi się wydaje, że jest. Nie takim, jak chciałbym, żeby był. Nie takim, jakim oczekuję, żeby był. Ale takim, jakim jest. I dlatego to jest tak bardzo trudne. I dlatego mówiłem, że te rekolekcje będą trudne. Bo my się tego boimy. My nie chcemy tego napięcia przeżywać. My nie chcemy zostać przed tym Bogiem z pustymi rękoma. My zdecydowanie bardziej wolimy mieć te kamienie w dłoniach. Ale myślę, że nie da się oczarować Bogiem, bo do tego zmierzamy, dopóki się bardzo mocno nie rozczarujemy naszym wyobrażeniem. Dopóki nie staniemy przed Nim w bezradności, z pustymi rękoma, bez silności, że już nie wiem, nie mam siły, nie potrafię, mam dość. I to jest bardzo trudne doświadczenie, które tak naprawdę nas otwiera na łaskę oczarowania się Bogiem, bo to jest łaska. I czym Bóg może nas oczarować? No myślę, że prawdą o sobie, tym, jaki On jest naprawdę, nie tym, jakim nam się wydaje, że On jest. I On dzisiaj mówi o tym, jaki jest. I to tak bardzo ich oburzyło, bo Chrystus powiedział podstawową prawdę, która może nie jest dla nas jakaś nie wiadomo co, powiedział, ja jestem, kropka, ja jestem. I to ich tak oburzyło, że wzięli kamienie i chcemy Cię zabić. Tak ich rozczarowało to. A Bóg chce nas oczarować tą prawdą, że On jest, po prostu, On jest, kropka, jest, Bóg jest i tyle. To się wydaje takie, ale to jest, moi drodzy, to jest fundamentalna prawda, bo to jest jedyna rzecz niezmienna, to jest jedyna stała. Wszystko inne się zmieni, wszystko inne się zmieni. Najbliżsi mogą Ciebie zostawić, zdradzić, albo Ty ich możesz zostawić. Możesz zachorować, możesz stracić cały majątek swojego życia, swój dobytek, na który pracowałeś całe życie. Wszystko się może zmienić. Rzeczywistość jest nieprzewidywalna i dobrze o tym wiemy. Jedyna rzecz, jaka się nigdy nie zmieni, to to, że Bóg jest. Że On jest tym wszystkim. W każdym z tych doświadczeń, w każdym z tych doświadczeń, w którym łapiemy za kamień, żeby w niego rzucić, On jest. On jest obok, On towarzyszy i On daje. Daje siebie, daje miłość w sposób mądry. I to jest piękna prawda o Bogu, że On jest miłością mądrą. I Jemu rzeczywistość naprawdę nie wymyka się z rąk. On panuje nad całym światem swojej mądrości, opatrzności. My w to wierzymy, że On jest. I wierzymy w to, że ostatecznie każde doświadczenie, każde zło, każde cierpienie ostatecznie obróci się w dobro. Wierzymy w to, że każda łza, która płynie po Twoim policzku z powodu rozczarowania, że ona zostanie otarta, bo Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, jak mówi Apokalipsa. I to jest pocieszające, moi drodzy. I to jest prawda, którą Pan Bóg chce nas dzisiaj, myślę, że oczarować. Że On jest, że On jest dobry, że On panuje, że On widzi, że On towarzyszy, że On ociera łzę. I to jest piękne. I przyznam szczerze, że ja się zastanawiałem nad tym, bo to jest bardzo trudne, bo ten cel jest ambitny. Cel, żeby oczarować się Bogiem przez 3 dni. Ja sobie myślałem, jak ja mam to zrobić? Przecież ja nie umiem. Jak ja mam oczarować? Czym? Jak ja mam to zrobić? Ludzi. Jedyne, co ja mogę, to ja mogę was rozczarować. I właśnie o to chodzi. Że ja tutaj nie jestem od tego, żeby was oczarować, bo ja jestem po to, żeby was rozczarować. I myślę, że mam nadzieję, że mi to wychodzi, że jeszcze wyjdzie mi przez te 2 kolejne dni. I to jest moje zadanie. Ja się nie wpycham nie w swoją robotę. To jest moje zadanie, żeby was rozczarować. A żeby was oczarować, to już niech się martwi ten, który ma to zrobić. To jest łaska, to jest Jego działanie. W jaki sposób On to zrobi, to On jest Bogiem. Ja już się na tym nie będę zastanawiał. Więc moją rolą jest pomóc wam w doświadczeniu rozczarowania. To jest trochę krecia robota, no ale trudno. A Jego rolą, Jego zadaniem, i On się już tym zajmie, żeby was oczarować sobą, na nowo, swoją łaską. I pamiętam, taką modlitwę, która wydaje mi się, że to chyba była jedna z najszczerszych modlitw w ogóle w całym moim życiu. To było już dawno temu, byłem na czwartym roku w seminarium i pamiętam, że wtedy byłem bardzo rozczarowany wszystkim, chyba najbardziej sobą. I ja tę modlitwę sobie zapisałem w zeszycie. Od zawsze prowadziłem takie zeszyty, w których sobie zapisywałem różne tam sprawy takie duchowe. Ja to gdzieś mam do dziś i ja sobie zapisałem na całej, tak dwóch stronach zeszytu, taką modlitwę, myślę, że chyba najszczerszą, jaką kiedykolwiek moje usta wypowiedziały. Boże, jeżeli istniejesz, to przyjdź do mnie. Coś takiego. Boże, jeżeli istniejesz, to przyjdź do mnie. W takiej bezradności, bezsilności, w takim poczuciu po prostu totalnej żenady. Boże, jeżeli istniejesz, to przyjdź do mnie. I tak mi się wydaje, że chyba wysłuchał tej modlitwy, że skoro ostatecznie zostałem księdzem i skoro mówię te słowa do was, no to chyba przyszedł. I to, co ja mogę zrobić, to zachęcić ciebie do tego, żeby znaleźć sobie taki czas, przestrzeń. Oczywiście, jeżeli jakoś się w tym odnajdujesz, bo jeżeli nie, to oczywiście, że nie. Jeżeli jest to dla ciebie bliskie, jeżeli to jakoś dotyka twojego serca, twojego życia, to zachęcam do tego, żeby znaleźć taki czas, taką przestrzeń na spotkanie z Bogiem, na modlitwę, żeby powiedzieć, z czym do Niego przychodzisz w ogóle. Może chcesz z Niego rzucić kamieniem jakimś, naprawdę nic mu się nie stanie, spokojnie. Może chcesz wyrazić jakiś żal, jaki masz wobec Jego, bo wydawało ci się, że tak nie można, że Bóg to się obrazi. Nie, nic mu się nie stanie, a wasza relacja się oczyści. Więc może warto stanąć do takiej modlitwy, wielkiej szczerości i stanąć przed Bogiem w takiej całkowitej bezradności z pustymi rękoma i powiedzieć Mu, nie wiem, to co chcesz powiedzieć, to co czujesz, to co ci się wydaje, przyjdź do mnie, potrzebuję cię, kocham cię, tęskniłem za tobą, nie było cię wtedy, kiedy cię potrzebowałem. Nie wiem, teraz po prostu zmyślam to, co mi do głowy przychodzi. To, co będzie w tobie, w twoim sercu. Zachęcam do tego, bo ja naprawdę wierzę w to głęboko, że jeżeli my stajemy przed Bogiem już w takim poczuciu bezradności, że On to widzi. Że On to widzi i jak mówi Ewangelia, że prędko weźmie w obronę, że On nie będzie zwlekał, jeżeli człowiek staje przed Nim w takiej bezradności, w takim doświadczeniu. Więc zachęcam do tego, jeżeli chcesz, jeżeli się z tym utożsamiasz, jeżeli widzisz w tym wartość, to namawiam, żeby spróbować sobie znaleźć jakiś taki czas, chwilę na taką osobistą modlitwę, spotkanie w szczerości, w bezradności, z pustymi rękoma przed Bogiem. Więc to, moi drodzy, co chciałem dzisiaj nam zaproponować, to żeby dostrzec, że rozczarowanie, choć jest bardzo trudne, bardzo nieprzyjemne, ono ma swój sens, swoją rolę i swoje zadanie w naszym życiu. I 2000 lat temu było tak, że ludzie się rozczarowywali Jezusem i nic się nie zmieniło. My jesteśmy tacy sami. Z różnych powodów my także doświadczamy rozczarowania Jezusem. I to dobrze, 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 żebyśmy się rozczarowali aż do tego stopnia, żeby stanąć przed Nim w bezradności, z pustymi rękoma, bo to jest wtedy moment na to, żeby się Nim oczarować na nowo, oczarować Jego miłością, Jego obecnością, Jego dobrocią. Więc proszę, moi drodzy, o to, żeby to doświadczenie, ja sobie zdaję z tego sprawę, bardzo trudne doświadczenie rozczarowania Jezusem, żeby ono poprzez przejście przez tą bezradność, kapitulację, puste ręce, aby ostatecznie doprowadziło nas na nowo do oczarowania się miłością Boga. Amen.